punkty widzenia.
Dzień dobry, przed mikrofonem Daniel Lenart, za konsoletą Jerzy Sidorowicz. Witam Państwa w punktach widzenia. Dziś będziemy rozmawiali o tym, czy jesteśmy w stanie powstrzymać młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy i innych niebezpiecznych używek. Dziś w Świętym Wszystkim Centrum Onkologii odbyła się konferencja na temat strategii rozwiązywania problemów uzależnień i informacje są zatrważające. Około 100 tysięcy osób w Polsce jest uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, heroiny. Te dane wynikają z informacji przygotowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Tradycyjnie przypomnę numer do naszego programu 41 200 2020. Czekamy na Państwa głosy i opinie. Pytanie, czy jesteśmy w stanie powstrzymać młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy i innych używek. A razem ze mną w studiu Arleta Kępka, kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień San Damiano w Chęcinach. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Marek Sochacki, kierownik poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia Monar.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Oraz Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Dzień dobry Państwu.
No właśnie, pytanie do Państwa. Czy jesteśmy w stanie powstrzymać młodych ludzi przed niebezpiecznymi, głupimi decyzjami i zażywaniem dopalaczy, narkotyków, bardzo niebezpiecznych środków?
No, ktoś musi zacząć, tak?
Pan kierownik Marek Sochacki.
Proszę bardzo. Proszę Państwa, ja myślę, że tak. Tylko tutaj potrzeba jednej rzeczy. Wreszcie, żeby osoby zainteresowane tym problemem, to znaczy psychologowie, psychiatrzy, policja, nauczyciele, kościół, terapeuci, kiedyś siedli ze sobą, na przykład w Kielcach, i podyskutowali na temat strategii, co robić.
To jest dzisiaj pierwsza. Było takie posiedzenie.
Dzisiaj już, prawda, jakiś taki zaczątek tego wszystkiego, ale to nie rozwiązuje, prawda, sytuacji. I trzeba by zrobić rzeczy konkretne. A przede wszystkim, proszę Państwa, to, co ja zauważyłem, jeszcze młodzież ma wiedzę na temat narkotyków, na temat dopalaczy, bo jeździmy, robimy coś, policja robi. Natomiast problem jest generalnie z rodzicami. O, ja dostałem dzisiaj propozycję jednej ze szkół, prawda, na terenie województwa. Bardzo proszę przyjechać i porozmawiać z rodzicami przed wywiadówką na temat właśnie spraw związanych z narkotykami. Ile dostałem minut? 15 minut. Proszę Państwa, co przez 15 minut można zrobić? Ja rozumiem, że rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci, bo to jest widoczne, prawda? Tylko no, kiedyś musimy coś zacząć rzeczywiście robić, a nie tylko opowiadać, prawda, od czasu do czasu o sprawach, prawda, uzależnień.
No ale wydaje się, że robimy, bo policjanci regularnie odwiedzają szkoły. Zresztą pan szkołę odwiedza, pani kierownik Arleta Kępka, z podopiecznymi ośrodka San Damiano również w szkołach jest i ci podopieczni opowiadają swoje historie. Ja byłem na takim spotkaniu, bardzo przejmujące, bardzo tragiczne czasem losy swoje przedstawiają, bez owijania w bawełnę mówią, jak dopalacze, narkotyki im życie niszczą i zniszczyły, czyli coś się dzieje w szkołach, natomiast cały czas okazuje się, że no, walczymy trochę z wiatrakami, bo liczba cały czas uzależnionych osób, można powiedzieć, czy osób, które zażywają, rośnie, osób, które leczą się psychiatrycznie właśnie dlatego, że zażywali narkotyki dopalacze, również rośnie z roku na rok. Pani kierownik, no właśnie, co robimy nie tak? Czy po prostu nic się nie da zrobić?
Tutaj pan Marek przed chwilą powiedział o rodzinie, o rodzicach. Absolutnie nie chciałabym, żeby to jakoś zabrzmiało tak bardzo obciążająco, jeżeli chodzi o rodzinę, ale dzisiaj byłam na tej konferencji, też tam miałam swoje 30 minut i zapytał mnie pan, jaka jest skuteczna, najbardziej skuteczna profilaktyka. Ja uważam, że najbardziej skuteczna profilaktyka to jest kochająca, dobra, ciepła rodzina, po prostu, w której dziecko otrzyma i zaspokoi wszelkie swoje potrzeby, potrzeby miłości, bliskości, poczucia, że jest ważne, że jest akceptowane, że może przyjść, porozmawiać o każdym problemie, że może rodzicom wszystko powiedzieć. Świadomość rodziców, ponieważ mówimy o młodych ludziach, ale problem już dotyczy ludzi, którzy często są uzależnieni już. A jakby temat dzisiejszego naszego spotkania jest troszeczkę na zasadzie, co zrobić, żeby się nie uzależniali. Co zrobić, żeby ten proces zatrzymać.
Właśnie, dlaczego sięgają? Z ciekawości, czy dlatego, że mają tak jak pani sugeruje, problemy na przykład rodzinne, rodzice nie mają dla nich czasu, czy ewentualnie problemy w szkole. Czy to jest jednak bardziej ciekawość? Chcę spróbować czegoś nowego, pochwalić się kolegom.
To jest złożona sytuacja. To nie jest tak, że można powiedzieć, że tylko jedna sytuacja jakby ma wpływ na to. Mamy nadal, już się nie mówi o tym temacie, ale eurosirot bardzo dużo w naszym kraju. Ojcowie, matki wyjeżdżają, te dzieci są zostawione pod opieką rodziców. Szkoła stara się robić co może, na tyle środków, na ile ma. Niestety są to środki często za małe na profilaktykę. Dzisiaj bardzo dużo psychologów i pedagogów do mnie podeszła, pytając o taką profilaktykę, o której pan przed chwilą mówił, że właśnie, żebyśmy przyjechali, żebyśmy dali świadectwo, żebyśmy porozmawiali z tą młodzieżą. Natomiast oni też zdają sobie sprawę, i my też, że te środki finansowe na to są bardzo ograniczone. I to też jest problem. Problem jest taki, że jeżeli jest wywiadówka profilaktyczna dla rodziców, to tych rodziców zazwyczaj jest garstka. Ja zazwyczaj bywam na tych profilaktykach, jestem też matką 14-letniej dziewczyny, więc po prostu staram się na wszystkich tych profilaktykach być i widzę, jak to wygląda. Rodzice nie są zainteresowani. Raczej jest to na zasadzie, że mnie nadal tak jest, mimo tego, że po prostu jesteśmy dość świadomym społeczeństwem, że mnie ten problem na pewno nie dotyczy. Niestety, gdybyśmy patrzyli nie mówię, żeby z jakąś totalną podejrzliwością na te dzieci, ale żebyśmy mieli z nimi relacje i żebyśmy wiedzieli, co się w ich życiu dzieje, na pewno więcej byśmy wiedzieli, dlaczego to dziecko w pewnym momencie zaczyna nam się zmieniać. Dlaczego się zaczyna inaczej zachowywać, dlaczego jest bardziej agresywne, wchodzi
wulgarne. Wchodzi w okres buntu, pewnie myśli rodzic, każde
dziecko. Dlaczego się uzależniają, dlaczego
Panie
sięgają?
Panie kierowniku, za chwilkę mamy pierwszy telefon, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę pana, ja mam takie pytanie, bo ta pani, co teraz przestała mówić, co mówiła, to jak zaczęła wypowiadać się, to tak jakby się kogoś bała, rodziców czy kogoś, to się nie trzeba.
Ja nie odniosłem takiego wrażenia.
Tak, takie wrażenie odniosłem, że ta pani się boi. Rodziców się boi, czy jako opiekunów, czy kogoś się boi. To są narkotyki, to nie trzeba się bać. To trzeba powiedzieć prosto w oczy, że to jest wina rodziców. A po drugie, to te narkotyki to chyba kosztują ileś, to nie kosztuje 2 złote. Skąd te dzieci mają ze szkoły podstawowej, one mają pieniądze, żeby kupować sobie narkotyki? No, chyba rodzice dają. Proszę pana, ja jak chodziłem do szkoły, to ja poszedłem do ojca, mówię, tato, daj mi 5 złotych. Ojciec mówi, a po co ci te 5 złotych? Głodny jesteś? Przecież masz jedzenie. Śniadanie matka ci robi. Butów nie masz, masz buty, masz czym chodzić. Po co ci mówi 5 złotych? Nie dostaję 5 złotych. A teraz rodzice dają pieniądze tyle i tyle dzieciom. No po co im te pieniądze w szkole? No to chodzą i kupują narkotyki, no. Jakby nie miały pieniędzy, to by narkotyków nie kupiły, prawda?
No jest w tym pewien sens. Proszę? Bardzo jest w tym pewien sens, co pan mówi. Narkotyki na pewno kosztują. Bardzo dziękuję za telefon.
A to nie kosztuje chyba 2 złote. Taki narkotyk czy taki dopalacz?
Pewnie
no
nie.
No i on kosztuje.
Nie wiem,
to
nie kupowałem.
Dziecko skąd, to ono chodzi do szkoły, przecież ono nie pracuje. No skąd ma tyle pieniędzy na takie coś? Ja wie pan, ja nie wiem, czy wiemy, bo...
Czyli pana zdaniem wystarczy nie dawać dzieciom pieniędzy na niewiadome cele, przez to przestaną kupować narkotyki dopalacze.
A musi ojciec się interesować dziećmi. Gdzie dziecko idzie, co tam robi, no. A jak matka pojedzie do pracy i nie ma jej w domu, a ojciec albo wychowuje dzieci babka, albo dziadek, a matka gdzieś w Anglii, czy gdzieś, albo w ogóle nie ma gdzieś, no nie wiadomo, jak to jest, no.
Bardzo dziękuję za telefon. To jest ten temat, o którym pani kierownik powiedziała, że i eurosieroctwo również rzeczywiście wchodzi w grę. Ja przypomnę numer 41 200 2020. Czekamy na państwa głosy w dyskusji. Czy jesteśmy w stanie powstrzymać młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy i innych używek? Panie kierowniku, za chwilkę tutaj pan kurator Tomasz Pleban. Kilka słów na temat. O rodzicach już słyszeliśmy dużo, ale o szkołach jeszcze nie.
Powiedzmy sobie o szkołach, czyli o grupie rówieśniczej, która jest jakby determinująca bardzo często, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z narkotykami dopalaczami.
Badania, pod wpływem kolegów.
Dokładnie. Bierzemy. Badania dowodzą, że jeżeli chodzi o zażywanie narkotyków, ewentualnie dopalaczy, to ponad 80% robiło to pierwszy raz w grupie rówieśniczej. Więc ten wpływ grupy rówieśniczej jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o to zażycie tych dopalaczy czy narkotyków. Po drugie, wiek. Badania również mówią, że pierwsze inicjacje to mniej więcej trzecia klasa gimnazjum, obecnie oczywiście w tym systemie, który już odchodzi. No i oczywiście to jest początek i w górę, czyli szkoła ponadgimnazjalna, obecnie ponadpodstawowa, szkoła średnia. I trzeba jeszcze mówić o trzecim aspekcie. 5 razy częściej po narkotyki dopalacze sięgają uczniowie szkół zawodowych niż liceów ogólnokształcących. To o czym świadczy, ale chcę powiedzieć o innej rzeczy. Proszę Państwa, oczywiście zawsze kluczowe są pieniądze, czyli brak tych pieniędzy, jeżeli chodzi
czyli
o takie działania.
To, o czym nasz słuchacz mówił.
To, o czym nasz słuchacz mówił, ale proszę Państwa, też pamiętajmy o drugiej stronie, mianowicie jeżeli chodzi o zapewnienie odpowiedniej profilaktyki, za to odpowiadają dyrektorzy i nauczyciele. I od roku 2017 jest obowiązek programu profilaktyczno-wychowawczego, który nakłada takie działania na każdą szkołę, mianowicie prowadzenie badań. A więc dyrektor wraz z radą pedagogiczną powinien wykonać analizę, dokonać badań w środowisku.
Czy to jest realne, panie kuratorze?
Czy to jest realne? Ja myślę, że to jest realne, w zależności od tego, jak bardzo chce się to zrobić, bo potem napisanie takiego programu i jego realizacja musi być oparta o twarde jakieś tam dowody, prawda, czy zagrożenia, które w danym środowisku występują. Jeśli takiej analizy się nie dokona, no to niestety, to czasami można, że tak powiem, bić pianę, realizować sobie program i profilaktyki wychowawczej w danej placówce oświatowej, ale niekoniecznie związany z realnym zagrożeniem.
Mamy kolejny telefon, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja myślę, że mogę wnieść sporo do waszej dyskusji, ponieważ jestem osobą, która przez rok czasu mniej więcej systematycznie zadziewała do palaca. I chciałbym tutaj się odnieść do pana, który powiedział, żeby nie dawać pieniędzy dzieciom. To jest zupełnie bezsens, bo pieniądze i tak sobie osoby, które chcą zadziewać do palaczy, zorganizują, nie? Tak w bardziej lub mniej legalny sposób, ale sobie je zorganizują. Problem z dopalaczami jest taki, że ten środek akurat, który ja zażywałem, on praktycznie uzależniał od pierwszego zażycia. Potem to już było po prostu i nagrody, i za karę. Jak się gorzej czułem, to po prostu po niego sięgałem, bo się po nim czułem zupełnie inaczej, nie? Czułem się bardzo dobrze po nim.
To co, co pana powstrzymało? Dlaczego pan przestał zażywać?
Zdrowy rozsądek, myślę. Znaczy to był środek, który fizycznie nie uzależniał. Myślę, że tutaj psychika bardziej moja wpływała na to, że zażywałem.
A dlaczego pan zaczął?
Zacząłem, bo kolega mnie potrzebował po prostu.
Rozumiem.
Potem razem sobie kupiłem sam i tak się to po prostu potem ciągnęło. To nie było codzienne zażywanie, to było powiedzmy raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, tak, ale no już było w miarę systematyczne. No i gdzieś w pewnym momencie, że tak powiem, ogarnąłem się i stwierdziłem, że to nie dla mnie, nie? Że zupełnie tego nie mogę dotykać.
Czyli pana zdaniem jesteśmy w stanie powstrzymać młodych ludzi przed zażywaniem dopalaczy innych używek jakimś dobrym programem?
Myślę, że musimy zmienić zupełnie jakąś taktykę zwalczania narkotyków, bo przez zakazy, powiedzmy takie jak są teraz, że na przykładzie jednego narkotyku mogę powiedzieć tak, pierwszy narkotyku tego dopalacza, w pierwszej formie jak został wprowadzony, on był oczywiście niezdrowy, ale jak został zakazany, to 5-krotnie został modyfikowany i w tym momencie jest produkowany z chloru. Jest niesamowicie neurotoksyczny i niesamowicie żrący. Także w tym momencie on jest dużo bardziej szkodliwy niż był na początku. Także jeżeli walczymy poprzez zakazywanie pewnych substancji do produkcji tych dopalaczy, to tak naprawdę pogarszamy sytuację, bo w tym momencie naprawdę on jest dużo bardziej toksyczny niż był na początku. Działa podobnie, a jest wytwarzany z chloru.
Bardzo dziękuję za telefon. Czekamy na Państwa kolejne głosy. 41 200 2020. Pan kierownik Marek Sochacki.
No tak, ja chciałem się odnieść do kilku rzeczy. Tak, najbliższa rzecz, którą pan tutaj kurator powiedział. Proszę Państwa, to co się spotykam bardzo często, będąc w szkołach, to pierwsze pytanie dyrekcji, jeżeli przychodzę i czy proponuję, czy mnie zapraszają, prawda, na zajęcia, to jest, proszę pana, a ile to będzie kosztowało? Szkoły, proszę Państwa, nie mają pieniędzy. I my zdajemy sobie sprawę z tego, po prostu my to robimy za darmo. kosztem naszej pracy, na przykład w poradniach czy w ośrodkach, ale uważam, że to jest nasza etyka zawodowa, to jest nasz zawód i tak będziemy, prawda, postępować, czyli trzeba tutaj coś, prawda, rozwiązać. Druga rzecz, jeżeli chodzi rzeczywiście o to, dlaczego oni biorą. Parę lat wstecz pani Jolanta Koczurowska-Łazuga, była szefowa Monaru, robiła takie badania wśród młodzieży. Dlaczego młodzież bierze? Na pierwszym miejscu właśnie 80% powiedziała młodzież ciekawość. Na drugim miejscu była presja grupy. Bardzo ważna rzecz, prawda, tutaj grupa. I trzecia rzecz, że ta młodzież nie daje sobie rady ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi uczuciami i ze swoim po prostu generalnie życiem.
Tutaj nasz słuchacz opowiedział o swoim przykładzie, kiedy brał dopalacze codziennie, praktycznie. Pani kierownik, no pani spotyka się, opiekuje się takimi osobami, które również ten problem dotyczył, natomiast one nie potrafiły same tego powstrzymać. Chciałem zapytać, jak trudno jest wyjść z uzależnienia, jeżeli chodzi o tego typu substancje?
Bardzo trudno. Prawda jest taka, że pacjenci, którzy do nas trafiają, trafiają często z motywacji takiej, że już muszą. Nie mają gdzie się podziać, nie mają dachu nad głową, bo rodzice powiedzieli dość okradania, dość kłamstwa, dość awantur. Często są to już zagrożenia jakimiś wyrokami, odbycia kary. Także motywacja jest zazwyczaj zewnętrzna. I my w ośrodku mamy praktycznie rok czasu na to, żeby w tym człowieku z tej motywacji muszę wypracować, chcę żyć trzeźwo. Natomiast nie jest to, a nie jesteśmy atrakcyjni. My zdajemy sobie sprawę z tego, że w porównaniu z dopalaczami, z narkotykami, my wcale nie jesteśmy atrakcyjni jako ośrodek. Musimy wstawać o 6:15, biegamy, rozgrzewka, zajęcia, cały czas do 23:00, obowiązki, plan dnia, z każdych obowiązków dany pacjent też jest rozliczany, podsumowywany, wyciągane są wnioski do dalszej terapii, do dalszych zmian. Więc jest to bardzo trudne. Natomiast to, co zauważamy, taki jeszcze dodatkowy problem. Obecnie nawet borykamy się, że często my sami, jako specjaliści terapii, nie wiemy, czy ten człowiek w związku z zażywaniem dopalaczy nie ma takich zmian w mózgu, przez które my nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, poprowadzić odpowiednio terapii. Dlatego mamy konsultację psychiatryczną, psychologiczną, chociaż często to też jest jakby za mało. Rodzice nam przyjeżdżają i mówią, ale on był normalny, proszę panią, on się bardzo dobrze uczył, on miał piątki, on miał świadectwo z paskiem, on naprawdę był fajnym dzieckiem, a teraz z nim nie ma kontaktu, mamy teraz takiego chłopaka, który ma luki totalne w pamięci, ma bardzo poważne problemy z koncentracją, że tak powiem, idzie po trzy rzeczy, przynosi jedną, bo o dwóch już zapomni w międzyczasie i naprawdę zapomni, bo on jakby wie o tym, ma świadomość tego, że coś jest z nim nie tak. Natomiast nie można tego zdiagnozować jako chorobę psychiczną.
A jak pani ocenia działania szkół, czy te programy profilaktyczne są skuteczne, które szkoły przygotowują?
Myślę sobie, że byłyby, gdyby było ich więcej. Ich więcej, byłyby systematyczne, byłaby właśnie jakaś ewaluacja, podsumowanie tej pracy, byłyby jakieś właśnie najpierw ankiety, żeby sprawdzić, ile tych dzieciaków rzeczywiście miało kontakt z tymi narkotykami, żeby to było też poparte konkretnymi badaniami, żebyśmy wiedzieli, że przyjeżdżamy na przykład za rok i żebyśmy też wiedzieli my jako prowadzący, czy ta sytuacja się zmieniła poprzez na przykład nasze oddziaływania. A tak naprawdę takich badań nie ma. My troszeczkę robimy tak po prostu na zasadzie, że chcemy, żeby te dzieci miały świadomość, ale jaki to ma efekt z tej drugiej strony, to nie mamy na to badań tak naprawdę.
Panie kuratorze, jest jakaś ewaluacja tego, co szkoły robią w dziedzinie profilaktyki?
Panie redaktorze, oczywiście, że jest. Tak jak mówiłem na początku, za realizację programu profilaktyki, za analizę i badania jest odpowiedzialny dyrektor wraz z radą pedagogiczną. Ja odpowiem pani kierownik w ten sposób. Ja rozumiem, że nauczyciele mogą nie wszyscy być przygotowani, do tego, żeby takie działania prowadzić. To na pewno. Mogą nie posiadać stosownych środków, bo wiadomo, że te środki...
No tym pan kierownik Marek Sochacki zmienił. Nie mają pieniędzy szkoły.
Nie mają pieniędzy szkoły. Jest to zadanie organu prowadzącego, proszę państwa. Dlatego, że całemu środowisku powinno zależeć na tym, żeby tych zachowań pro-narkotycznych, właśnie zażywających dopalaczy było jak najmniej. To nie jest tylko rola nauczyciela, ale środowiska, w którym oni pracują, w którym znajdują się uczniowie. Ale tak jak mówię, dyrektor wraz z radą jest odpowiedzialny za badanie środowiska, badanie potrzeb, badanie zagrożeń, które powinien dokonać przed ustaleniem programu realnego, profilaktycznego w danej szkole.
No tak, tylko tutaj dane zresztą naszego województwa z ubiegłego roku są zastraszające, bo ja tutaj posłużę się informacjami na temat narkotyków. W porównaniu do roku 2005 prawie dwukrotnie wzrosła liczba gimnazjalistów, którzy choć raz próbowali marihuany z 13% do 24%. I podobnie jest z amfetaminą. W 2005 roku tej używki próbowało 2,7% uczniów trzecich klas gimnazjów, a 10 lat później już ponad 5%, czyli ta profilaktyka najwidoczniej nie działa ani w szkołach, ani rodzice też nie są na tyle świadomi, żeby dzieci powstrzymać odpowiednio
wcześniej. I tu ma pan redaktor rację. Rzeczywiście okazuje się, że badania potwierdzają, że zaledwie 40% rodziców w ogóle rozmawia o tym ze swoimi dziećmi. Myślę, że to, o czym mówił pan Marek, jest bardzo istotne. To informowanie rodziców, a więc zachęcanie ich do jakiegokolwiek poznawania sytuacji swoich dzieci. Tak zagrożenie jest podstawowe, to i kluczowe, bo szkoła sama i te instytucje, które są za to odpowiedzialne, nie dadzą rady. Pani kierownik mówiła o bardzo ważnej roli rodziny. Badania również potwierdzają, że tam, gdzie rodziny są na zasadzie takich tradycyjnych związków, prawda, i gdzie jest to, że tak powiem, duże zaangażowanie rodziców w proces wychowawczy swojego dziecka, w tych środowiskach tych zagrożeń jest mniej, szczególnie jeśli chodzi o dopalacze i narkotyki.
Teraz pytanie dotyczące kar, bo w sierpniu weszła w życie zaostrzona ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Kary większe są za posiadanie dużej ilości dopalaczy, za to można nawet na 3 lata do więzienia trafić. Natomiast za handel dopalaczami jest groźba 12 lat pozbawienia wolności, czyli one w zasadzie zostały zrównane z takimi klasycznymi narkotykami. No i pytanie, czy te większe, wyższe kary przestraszą osoby handlujące czy osoby posiadające dopalacze i powstrzymają proceder?
Proszę państwa, ja może zacznę od drugiej strony. Jest też tak, że za to, że jest otwarty sklep z dopalaczami, jeżeli policja lub Państwowa Inspekcja Sanitarna wejdzie, może ukarać prowadzący sklep określoną karą finansową. To są kary bardzo wysokie. I chcę tutaj tylko podać jedne liczby. 2012-2015 rok. Państwowa Inspekcja Sanitarna ukarała w ogóle wszystkich kwotą 50 milionów złotych. Proszę teraz zgadnąć, proszę państwa, jaki jest proces ściągalności? 3%. To o czym, proszę państwa, my rozmawiamy? Jeżeli my jako państwo nie potrafimy ściągnąć tego, czy się coś należy, mogłyby te pieniądze właśnie iść do szkół na profilaktykę. Bo tak jest sens tego wszystkiego.
Panie kierowniku, wyższe kary za posiadanie dużych ilości dopalaczy, za handel, one spowolnią, zmniejszą zagrożenie?
Na początku może tak, ale później nie. Proszę państwa, to są za duże pieniądze. To są za duże pieniądze, żeby dilerzy zrezygnowali z takiego dobrego, prawda, interesu, jakim są, prawda, dopalacze. Będzie to dalej nielegalne. Po drugie, proszę państwa, jest internet. Dzisiaj nie ma problemu, prawda?
Z zakupem, tak? Niestety.
Tak jest, oczywiście.
Znaczy też dostępność do aptek, do leków, więc po prostu jakby produkcja będzie się odbywać. Może tak jak mówię, tak jak tutaj pan Marek Sochacki powiedział, na początku może tak być, że będzie to rzeczywiście, będą te zatrzymania, będą te kary. Ja bardzo, bardzo bym sobie tego życzyła, żeby w ogóle ten problem zniknął. Naprawdę można powiedzieć, nie potrzebujemy tyle pracy, ile mamy, bo mamy jej ponad to i w ogóle, więc absolutnie mógłby ten problem całkowicie zniknąć dla dobra tych dzieciaków i byłoby super. Natomiast Natomiast naprawdę też jest kwestia aptek i leków, które są dostępne, z których można produkować. To, co powiedział ten chłopak, który samemu udało mu się wyjść z tych dopalaczy, naprawdę gratuluję i po prostu naprawdę bardzo się cieszę, że się ta historia tak potoczyła. Natomiast no, wymyślili coś innego, coś gorszego, coś bardziej toksycznego. Poszło to już tak daleko, młodzi są tak bardzo zainteresowani tym odurzaniem się, że to jest aż zaskakujące. Po prostu pojawia się pytanie, po co? Po co? Dlaczego oni tak bardzo dążą do tego, żeby się odurzać? Co im to daje? Dlaczego są gotowi wziąć jakąś truciznę, po której lekarze nawet nie wiedzą, jakie podać substancje odtruwające? Co zrobić? A jak pani, zareagować?
Pani zdaniem, jaki powinien być kolejny krok prawodawców, co powinno się zmienić w przepisach, żeby ta walka z dopalaczami i profilaktyka była łatwiejsza?
Powiem tak, jest kwestia taka, tak jak tutaj pan Marek powiedział, na pewno to wszystko się też rozbija zazwyczaj, jak to bywa u nas, tutaj odnośnie profilaktyki o finanse. Co powinni zrobić? Powiem szczerze, my często dyskutujemy w naszym zespole, nas jest 8 terapeutów po prostu, którzy dyskutujemy, co musi się takiego jeszcze stać, żeby właśnie były jakieś możliwości oddziaływań konkretnych. Myślę sobie, że ta karalność to jest pierwszy krok. Natomiast moja obawa jest taka, że zejdzie to do podziemi. Pytanie, co zrobimy z internetem? Co zrobimy ze sprzedażą internetową? Tutaj myślę sobie, że jeżeli to się przeniesie z ulic naszych centrów miast, to przeniesie się to do podziemi, czyli do internetu. I jakby co tutaj możemy zrobić? Jak tutaj możemy zapobiegać temu handlowi?
Czyli walka z wiatrakami, panie kierowniku?
Proszę państwa, ja doszedłem do takich ciekawych wniosków w oparciu o badania, które były prowadzone nad sprawami dopalaczami przez 2 naukowców w Polsce. Pani dr Doroty Wiszejko-Wierzbickiej i pana doktora Piotra Sułowicza. I oni wysnęli wnioski z tego. I 2 wnioski są bardzo ciekawe, które warto tutaj odnotować. Pierwszy wniosek ich jest taki. Twarda polityka narkotykowa nie wyeliminuje potrzeby zażywania. I drugi, zanik konsumpcji to jest utopia.
Czyli edukacja przede wszystkim. Proszę, żeby
edukacja, którego powinien zaprowadzić.
Panie kuratorze, cała nadzieja w szkołach, w nauczycielach i w dyrektorach.
No tak, ale miejmy jednak świadomość, że oczywiście samo zrównanie wagi, że tak powiem, dopalacze z narkotykami może nie sprawić, że wszyscy z tego zrezygnują. Natomiast myślę, że nie możemy zrezygnować z tej twardej polityki antydopalaczowej, antynarkotykowej. To po pierwsze, bo ona w konsekwencji będzie się przekładała również na działania profilaktyczne. Jeżeli mówimy o pieniądzach, to miejmy świadomość, że ta zmiana, która była wprowadzana nowelą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, no dopiero została wprowadzona. Ja myślę, że konkretne również działania i rozporządzenia wykonawcze wskażą również te drogi, które będą i szkoły, i inne instytucje podejmować w tym kierunku.
Bardzo dziękuję za udział w programie, bardzo dziękuję za dyskusję. Pewnie będziemy jeszcze nie raz na falach Radia Kielce wracać do tematu narkotyków i środków uzależniających innego rodzaju. No miejmy nadzieję, że ta edukacja pójdzie w dobrym kierunku i profilaktyka będzie bardziej skuteczna niż jest obecnie. Za udział w dyskusji dziękuję pani Arlecie Kępce, kierownikowi Ośrodka Leczenia Uzależnień San Damiano w Chęcinach.
Dziękuję bardzo.
Gościem punktu widzenia był również Marek Sochacki, kierownik poradni profilaktyki, leczenia i terapii uzależnień Stowarzyszenia Monar.
Dziękuję bardzo.
Oraz Tomasz Pleban, świętokrzyski wicekurator oświaty.
Również dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję państwu Daniel Lenart i realizujący audycję Jerzy Sidorowicz. Do usłyszenia.